Jezus powiedział do swoich uczniów: jak wam się zdaje, jeśli kto posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Bardzo ważne słowa padają na zakończenie dzisiejszej Ewangelii. Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Jakże one trafiają w wasz charyzmat jako osób, które modlą się, szczególnie modlą się za dzieci, za młodzież. Idea różańca za dzieci, rodziców za dzieci, polega właśnie na tym, żeby zawczasu zabezpieczyć tych, których kochamy. Nie pozwolić, aby zaginęło nic, nawet to, co jest najmniejsze. Aby uczynić to, co jest w naszej ludzkiej mocy i przede wszystkim zaprosić w te nasze ludzkie sprawy moc samego Boga. Aby nasza modlitwa ochroniła, ocaliła przed licznymi niebezpieczeństwami tych, których najbardziej kochamy. Popatrzcie też wcześniejsze słowa dzisiejszej Ewangelii. One też pięknie wprowadzają w temat, który podejmujecie modląc się za dzieci i młodzież. Pan Jezus pokazuje prawdę o losie, można powiedzieć, każdego człowieka. Przedstawia ją w sposób alegoryczny, a więc ukazuje stado 100 owiec, spośród których odłącza się jedna i zaczyna iść jakąś inną drogą. Nie idzie za pasterzem, zaczyna błądzić. Ileż to razy w naszym życiu byliśmy świadkami takich odejść. Może pojedynczych ludzi, może całych rodzin. Ileż razy martwiliśmy się o losy tych, którzy nie zaufali Panu Bogu, którym zdawało się, że wiedzą lepiej, jak należy ułożyć sobie życie, jak można dojść w cudzysłowie do nieba. A być może ta sytuacja dotyczy kogoś nam bardzo bliskiego. Pan Jezus jednak pragnie powiedzieć: spójrz najpierw na siebie samego, bo i ty, każdy z nas tutaj obecnych, nie jeden raz był jak ta jedyna owca, która odłącza się od stada, która odchodzi od pasterza i która gubi się, błądzi, grozi jej niebezpieczeństwo. Cóż wtedy potrzeba? Potrzeba najpierw uświadomić sobie, że idę złą drogą, że ta droga ma tylko jeden koniec, że potrzeba jak najszybciej zacząć wołać, wzywać pomocy pasterza, jeżeli sam nie jestem w stanie odnaleźć drogi, na której jestem. Potrzeba w pokorze uznać, że nie jestem w stanie w własnych siłach odnaleźć właściwej drogi, bo wiele dróg to błędne drogi, a ileż ich jest w dzisiejszym świecie. I też kiedy przyglądamy się funkcjonowaniu wielu ludzi, nawet tych, którzy nazywają siebie gorliwymi katolikami, czyż nie sprawdzają się słowa Jezusa? Jakże wielu z nas wydaje się, że idziemy właściwą drogą. Nic nam nie grozi. Chwyciliśmy Pana Boga za nogi. Już bramy nieba są dla nas otwarte. Niczego nie mamy sobie do zarzucenia. A tymczasem i do nas woła prorok, z tego co słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu: prostujcie drogi dla Boga. Prostujcie ścieżki swojego życia. A więc i w naszym życiu znajdują się różnego rodzaju pułapki, w które wpadamy. I my, bez względu na to, na jakim etapie życia jesteśmy, narażamy się na odejście, potknięcie, może nawet na błędy. Potrzeba zatem uważnie przyglądać się temu, co dzieje się w życiu nas samych, wspólnot, w których jesteśmy. Pan Jezus nie chce naszej zguby. I być może o wiele trudniej jest dostrzec tę prawdę osobom, które są w Kościele, są zaangażowane, nawet udzielają się w jakiś sposób. Jakże trudno uznać prawdę, że i na nas zły duch zastawia różnego rodzaju pułapki. Myślę, że każdy z was był świadkiem takiej sytuacji, w której wydawało się, że niby wszystko jest w porządku, ale tak naprawdę nie było owoców. Nie było owoców ani życia, ani modlitwy, ani posługi. I zadawaliśmy sobie pytanie, gdzie jest błąd? I ktoś nawet powie, Pan Bóg przestał mi błogosławić. Tyle z siebie daję. Modlę się, chodzę do kościoła, przyjmuję komunię, a mam wrażenie, że zderzam się ze ścianą. Że moje modlitwy nie są wysłuchiwane. Że nic nie zmienia się w życiu ani moim, ani tych, za których się modlę. Dlaczego tak jest? Dzieje się tak być może, ponieważ Pan Bóg chce zwrócić uwagę. Nawróć. To znaczy, przywróć mnie na właściwe miejsce mojego życia. Zaufajcie, często jestem świadkiem takiej sytuacji, że ktoś na przykład pisze maila, dzwoni i skarży się, co mogę zrobić, co mogę poprawić w swoim życiu, aby nareszcie moje życie zaczęło wydawać owoce, aby ta moja posługa, którą świadczę na rzecz Kościoła, zaczęła się sprawdzać. Co mogę zrobić, co mogę poprawić, ponieważ widzę, że jakby Pan Bóg postawił mnie w obliczu mnie samego i pokazał mi, jest coś nie tak w twoim życiu. I bardzo często, kiedy analizuję z takimi ludźmi to, co dzieje się w ich życiu, to dochodzimy później do takiego punktu, który nazywa się odejście od Pana Boga. Takimi małymi, drobnymi kroczkami odejście od Pana Boga. To są znaki obecności małych niewierności, którymi poszliśmy. I one dotyczą i ludzi, i parafii, i nieraz nawet całych społeczności, całych kościołów. Możemy przyjrzeć się wielu kościołom w Europie, kościołowi niemieckiemu, kościołowi w Szwajcarii, kościołowi we Francji, w Anglii i zapytać się, dlaczego te kościoły wydają tak małe owoce? Dlaczego tyle świątyni się w tych krajach zamyka? Dlaczego tak wielu odchodzi od Pana Boga? Wybiera życie w pogaństwie. Dlatego, bo ci, którzy powinni jako chrześcijanie dawać katolicy stuprocentowe świadectwo swojej wiary, w swoim życiu idą na drobny kompromis, które później stają się wielkimi kompromisami. Przypadek, nie przypadek, bo jeden z przykładów, który chciałem powiedzieć, okazuje się, że może dotyczyć nawet tutaj obecnych. Otóż miałem w tym roku, bodajże chyba w lipcu, miałem okazję być w Lourdes i akurat nawet mszę świętą sprawowałem z ludźmi z kościoła, z parafianami, tylko nie wiem, czy tej parafii, czy drugiej. Może podpowiecie, czy ktoś z was, czy tu... No możliwe, ale wiem, że no w każdym razie to byli z kościoła ludzie, no i może też było to takie spostrzeżenie, jeżeli ktoś z was tam był, że no niby wielkie sanktuarium, miejsce cudów, ale jednak coś jest tam nie tak. I w pewnym momencie powiedział jeden z ludzi, Polaków, posługujących przy tych kąpielach w cudownej wodzie, że tam od kilku lat nie było żadnego cudu. Dlaczego tak się dzieje, skoro przecież jeszcze całkiem niedawno tych cudów było wiele, każdego roku? Czy nagle niebo się zamknęło na nasze modlitwy? Wydaje mi się, że raczej właśnie w ten sposób Pan Bóg pokazuje, że to z nami jest problem, a konkretnie z naszą wiarą, z naszą relacją względem Pana Boga. I kiedy tak obserwowałem sobie ludzi przyjeżdżających do tego sanktuarium, to dostrzegłem to, co przeczuwałem, że oni nie przyjeżdżali tam jak do miejsca, w którym przyszli spotkać się z Bogiem i oddać Jemu cześć, tylko raczej do kolejnego punktu na mapie, na którą składa się wiele innych punktów jakiejś wycieczki, bo to trudno nazwać pielgrzymką, jakiegoś punktu, który trzeba po prostu odfajkować. A więc już nie miejsce pielgrzymki, ale raczej miejsce turystyczne, które można zwiedzić, obejść, kupić sobie pamiątkę i tak chyba rzeczywiście było. Pójść do sanktuarium, zrobić kilka zdjęć, napić się wody, nabrać tej wody do butelek, wykąpać się w wodzie, kupić sobie świeczkę, oczywiście nie tą za 2 euro, bo ona się nie liczy, ona musi być za 20 euro, a najlepiej za 100 i czekać, aż zostanę uzdrowiony. Takie jest podejście wielu ludzi dziś, wielu katolików, do Pana Boga, do świętych miejsc, bardzo pogańskie. I przy takiej postawie nie może być cudów. I gdzieś tam w głębi bardzo trudno dostępna kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu. W jakimś bunkrze, trudno nazwać to kościołem, z rozpadającymi się przerdzawiałymi drzwiami i zaledwie kilkoro ludzi, którzy czczą Pana Jezusa. Idę do kaplicy, w której były spowiedzi, jakże mało ludzi. Czemu się nie spowiadają? Przecież tam ma się zacząć nasze uzdrowienie. A więc jak ma być uzdrowienie ciała, skoro najpierw nie patrzymy na nasze dusze, żeby je Bóg uzdrowił? I któryś z księży obecnych tam francuskich powiedział, co się dziwić, tutaj mało kto już chodzi do spowiedzi. I nie mówił tego z wielkim żalem. Po prostu stwierdzał fakt. Fakt, który przecież jest tak bardzo obecny w całej Europie. A więc uznaliśmy za normę coś, co nie jest normą. I jest wiele takich przejawów naszych zachowań względem Pana Boga, które powoli, powoli nas zeświecczają. Albo sprawiają, że stajemy się coraz bardziej poganami. I nie można powiedzieć, że ludzie we Francji, w Anglii, w Niemczech czy w Stanach, oni nie są zaangażowani religijnie, to znaczy w życie swoich parafii. Oni naprawdę potrafią poświęcać wiele czasu na coś, co nazywają ewangelizacją. Tylko, że jest jeden problem, że nie poświęcają czasu dla Pana Boga, na prywatne spotkanie z Bogiem, na prywatną modlitwę. Bo gdyby tak było, bardzo szybko powróciliby do tego, co jest istotą, do sakramentów. I przekonaliby się, czego Bóg pragnie, a co odrzuca. I wydaje mi się, że dzisiaj wielkim problemem wielu Polaków jest to, że my zbyt łatwo wchodzimy w to, co Pan Bóg zakazuje. To znaczy, wydaje nam się, że w ramach naszej religii można pogodzić wszystko. A więc jest jakiś taki bardzo dziwny, niebezpieczny skręt w różnego rodzaju duchowości, które są gdzieś oferowane przy okazji różnego rodzaju rekolekcji, no bo przecież każdy chce dzisiaj przyciągnąć. Przyciągnąć jak najwięcej. No niestety, powiedzmy sobie szczerze, bardzo często różnego rodzaju organizowane rekolekcje, szczególnie przez osoby świeckie, to jest biznes, na którym ktoś chce zarobić. A więc musi być jakaś atrakcja, coś musi się dziać. Już nie pytamy Pana Boga, czy Pan Bóg rzeczywiście życzy sobie, żeby na przykład w jakiejś konkretnej formie były organizowane rekolekcje, by byli tacy czy inni prelegenci. Nie pytamy już o to Pana Boga, czy on temu będzie błogosławił, tylko raczej organizatorzy tego rodzaju rekolekcji zadają sobie pytania, czy ten gość, to nazwisko gwarantuje frekwencję. Gwarantuje to, że przyjdzie wielu ludzi, a za nimi pieniądze. I na początku wydaje się, że jest fajnie, że przyszło dużo ludzi, że jest wiele emocji, ale potem okazuje się, że całe wspólnoty tak naprawdę nic nie mają wspólnego z Kościołem. W tym roku byłem parę razy z rekolekcjami w Anglii, no i tam też miałem okazję usłyszeć o pewnej wspólnocie, która właśnie tak funkcjonowała. Zaczęło się od rekolekcji parafialnych, no ale potem ktoś poczuł pieniądz i się zaczął biznes. I teraz na każdych rekolekcjach jest masa ludzi, szczególnie Polaków. Wiele się dzieje. Tutaj jakieś cuda, charyzmat, nie wiadomo co. Muzyka, której nigdy wcześniej nie słyszał w kościołach. Ale jest coś innego, coś fajnego. Wielu powiedziało, czujemy się fajnie, już nie jest nudno. I Pan Bóg okazuje się temu zupełnie niebłogosławi. Nie ma owoców, nie ma nawróceń. Są tylko chwilowe emocje. Ktoś powie, jak nie ma nawróceń? Nawracają się ludzie. Ale to są pozorne nawrócenia. Nawrócenia na tydzień, na miesiąc, może na rok. A potem jeszcze gorsze odejście od Pana Boga. Odejście w różnego rodzaju sekty, fałszywe duchowości. I to powoli zaczyna się dziać między nami w Polsce. Dlaczego tak wiele wspólnot jest nieefektywnych w swojej modlitwie? Niby są, niby działają, niby się modlą, ale nie ma z tego żadnych owoców. I pierwszym takim widzianym owocem jest to, że te grupy choćby się nawet rozrastają i że są świadectwa, że ta Twoja konkretna modlitwa czy działalność przyniosła owoce. Dlaczego tak jest? Ponieważ okazuje się, że w ramach tych wspólnot pozwalamy sobie na jakieś drobne niewierności. Jakże częstym dzisiaj problemem w ramach wspólnot w Polsce jest to, że jej członkowie na przykład nie tylko, że chodzą do kościoła, modlą się, nawet niektórzy z nich regularnie przystępują do sakramentów, ale szukają czegoś więcej. Bo przecież ktoś powiedział, że im to pomoże. Jakieś dalekowschodnie medytacje, tak bardzo popularna joga, czy jeszcze coś innego. Czy Bóg im nie wystarczy? Czy nie wystarczy im Chrystus? Że szukają jakichś dodatkowych atrakcji w czymś, co jest pogańskie, w czymś, co jest szkodliwe, co nie pochodzi od Jezusa Chrystusa. Ileż razy miałem okazję rozmawiać z takimi ludźmi, którzy kiedyś byli bardzo zaangażowani w modlitewnie w jakieś wspólnoty w Kościele, byli nawet liderami, ale właśnie wchodząc w tego typu działania, po pewnym czasie okazuje się, że całe wspólnoty skręciły w jakąś dziwną stronę. I to widać choćby przez nieposłuszeństwo Kościołowi, nieposłuszeństwo księżom, którzy są ich opiekunami. Jedna ze wspólnot południowej w Polsce wprost od czasu do czasu organizuje takie warsztaty dla samych siebie, co zrobić, żeby księża nie zorientowali się, co my tak naprawdę chcemy przeprowadzić. A więc zaczyna się jakaś podwójna gra. Oficjalne oblicze przed Kościołem, biskupem, księdzem i jakaś druga gierka. Idziemy swoją drogą, przeprowadzamy swoją linię. Bo przecież księża się nie znają, oni się nie zgodzą. Trzeba teraz to robić inaczej. Po swojemu. Ale nieposłuszeństwo Pan Bóg nie błogosławi. I z pewnością trzeba się zastanowić, co dzieje się także w naszym życiu. Jakiego rodzaju zagrożenia dotykają nas samych? Jaka jest nasza postawa wobec Jezusa Chrystusa? Jakie są nasze fascynacje? Czy wszystkim błogosławi Bóg? Czy wszystkie podobają się Bogu? Czy może jest coś, o czym mówimy, na pewno jest dobre? Ksiądz się myli. Jan Paweł II bardzo często przestrzegał przed duchem New Age, który wchodzi do Kościoła, do wielu wspólnot. A więc przestrzegał przed niebezpieczeństwem łączenia różnego rodzaju nurtów z tym, co ściśle katolicki, co podchodzi od Jezusa Chrystusa. A tymczasem nie da się tego pogodzić. Nie da się z jednej strony iść za czymś, co jest tradycyjną pobożnością katolicką, a z drugiej strony uciekać w różnego rodzaju pogańskie praktyki. Starajmy się uważnie wpatrywać w to, co dzieje się w naszym życiu. Prośmy Pana Boga, aby nasza wiara była, tak jak mówi Słowo Boże, tak, tak, nie, nie. Albo jest coś katolickie, Boże, albo jest furtka, przez którą zły duch wejdzie i rozwali to, co robimy, choćby nawet było w założeniu najlepsze i miało przynieść jak najlepsze owoce. Nie zgadzajmy się na żadne kompromisy, szczególnie uciekając, tak jak powiedziałem, w różnego rodzaju duchowości, fenomeny, wrażenia, których niestety jest dzisiaj coraz więcej także w Polsce, bo to się zawsze źle skończy. Bądźmy pokorni. Módlmy się pokornie. Trwajmy na adoracji Najświętszego Sakramentu. Przystępujmy jak najczęściej do Komunii Świętej. Szanujmy Eucharystię. I to jest wszystko, żeby działać cuda. Ale to jest droga pokornych, droga wytrwałych. Wielu chce mieć już teraz, natychmiast i traci wszystko. Prośmy Pana Boga, by uwolnił nas od tej pychy, od tego nieuporządkowanego pragnienia, by widzieć owoce tego, o co się modlimy i za co się modlimy już teraz i natychmiast. Prośmy Pana Boga, byśmy byli jak Maryja, która bardzo pokornie w cichości Nazaretu omadlała wielkie sprawy, które dokonały się w świecie za pośrednictwem jej Syna. Amen.